Australian Open w wykonaniu polskich tenisistów. Jedyne, co może niepokoić, to niezbyt dobra gra Igi Świątek, która dość nieoczekiwanie męczyła się z dużo niżej notowaną rywalką. Michał Waszkiewicz.
Rzeczywiście Iga Świątek nie wyglądała dziś na korcie najlepiej. Momentami okrutnie męczyła się ze 130 w rankingu Chinką Yue Yuan, która miała już w nogach 3 mecze w eliminacjach. Najpierw była nerwówka w pierwszym secie i wygrana dopiero po tiebreaku. Potem przestój w drugim secie, ale ostatecznie Świątek po niemal 2 godzinach gry wygrała 7-6, 6-3 i awansowała do drugiej rundy, w której czeka na nią Czeszka Marii Buskowa. Największą niespodziankę sprawiła dziś Magda Linet, która 9 ostatnich turniejów wielkoszymowych kończyła na pierwszej rundzie, a dziś pokonała rozstawioną z 15 Amerykankę Emme Navarro.
W końcu przyszedł moment, gdzie już mi było wszystko jedno. Nawet kiedy gdzieś tam na samym początku mi nie szło, to nie panikowałam i wiedziałam, że muszę czekać na lepszy moment.
Mówiła Linet w Eurosporcie. Jej kolejną rywalką będzie znów Amerykanka Ann Lee. Z kolei Magdalena Fręch nawet się dziś nie spociła. Wygrała 2-1 ze Słoweńką Weroniką Erjałec.
Starałam się od początku wejść na swoje rytmy. Wiadomo, że ten pierwszy mecz w Wielkim Szlemie zawsze jest inny. Inne emocje temu towarzyszą, więc bardzo się cieszę, że udało się ten mecz tak zamknąć.
Fręch w drugiej rundzie zagra z Włoszką Jasmine Paolini. Życiowy sukces zanotowała dziś Linda Klimowiczowa. W wielkoszumowym debiucie pokonała Brytyjkę Francescę Jones, która w drugim secie poddała mecze z powodu kontuzji. Teraz 21-latka urodzona w Ołomuńcu zmierzy się z utytułowaną Eliną Świtoliną z Ukrainy. Brawa także dla Kamila Majszaka, który po zaciętym meczu z Brytyjczykiem Jacobem Firlejem wygrał 7-6, 7-5, 3-6, 7-6. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
W najbliższy czwartek odbędzie się szczyt unijnych przywódców w sprawie Grenlandii. Spotkanie zapowiedział przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.
To jest reakcja na roszczenia Donalda Trumpa wobec duńskiej wyspy, no ale przede wszystkim na ostatnie groźby amerykańskiego prezydenta o nałożeniu ceł na 8 państw, które sprzyjają Danii w tym konflikcie.
W sporze o Grenlandię Stany Zjednoczone mają sporo racji, stwierdził w TOK FM specjalista prawa amerykańskiego z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Michał Urbańczyk.
Jeśli odłożymy na bok to, co Trump mówi, tylko rzeczywiście spojrzymy merytorycznie na cały ten konflikt, no to wielu tych kwestii, które Amerykanie poruszają, nie da się odłożyć na bok. I to, co Amerykanie mówią o Grenlandii, no jest po prostu prawdą. Jest to strategicznie ważne miejsce dla bezpieczeństwa no nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale też Europy. I sytuacja, w której to terytorium nie jest należycie strzeżone, sytuacja, w której państwa europejskie wysyłają pojedynczych żołnierzy na Grenlandię, no musi budzić uśmiech.
Unijni przywódcy są zgodni, że groźby nałożenia ceł przez Donalda Trumpa są niezgodne z obowiązującą umową handlową i mogą osłabić relacje transatlantyckie.
A jak na te wydarzenia reagują rynki?
Złoto bije historyczne rekordy. To jest reakcja rynków na zapowiedzi amerykańskiego prezydenta, o których właśnie teraz mówimy. A więcej szczegółów zna Tomasz Setta z redakcji gospodarczej Radia TOK FM. Dzień dobry. Inwestorzy boją się eskalacji konfliktu?
Strach to może za dużo powiedziane, no ale sytuacja robi się niepewna, bo z jednej strony Trump zagroził cłami wybranym europejskim krajom, z drugiej państwa Unii Europejskiej zastanawiają się nad odpowiedzią i skalą możliwego odwetu. Tą najpotężniejszą bronią w ręku Brukseli jest tak zwane narzędzie antywymuszeniowe, zaprojektowane z myślą o Chinach, które w razie prób szantażu pozwala wspólnocie na przykład na nakładanie ceł, bojkot wybranych towarów lub inwestorów z wrogiego kraju, czy wreszcie na utrudnienie takiemu państwu prowadzenia działalności gospodarczej w Europie. Trudno powiedzieć, co z tego wszystkiego wyniknie, dlatego inwestorzy w takich sytuacjach udają się do tak zwanych bezpiecznych przystani. Na jedną z takich przystani jest oczywiście złoto, wyjątkowo drogie. Dziś przebito granicę $4,600 za jedną uncję i to jest absolutny rekord wszechczasów. Obawy widać też na europejskich giełdach. W tej chwili najmocniej traci francuski CAC 40, giełda w Paryżu w dół o ponad 1,5%. Kolory czerwone mamy też w Londynie i we Frankfurcie, a spadki obserwujemy też na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Indeks szerokiego rynku WIG spada teraz o 0,84%, a WIG20 grupujący 20 największych spółek notowanych na warszawskim parkiecie teraz traci prawie 1%. Nie poznamy za to dziś reakcji amerykańskich inwestorów, bo giełda w Nowym Jorku jest zamknięta. Amerykanie obchodzą w poniedziałek dzień Martina Luthera Kinga, a to dzień wolny od pracy, dlatego handel powróci tam dopiero jutro po południu polskiego czasu.
Tomasz Setta wróci do państwa w popołudniowym EKG po 12:40.
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez odwołał swój udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, a to z powodu wczorajszej katastrofy kolejowej na południu kraju, w której zginęło co najmniej 39 osób.
Hiszpański premier miał wystąpić jako gość specjalny. Miał także odbyć kilka spotkań w szwajcarskim kurorcie, gdzie dziś rozpoczyna się coroczne forum.
A przypomnijmy, że w wyniku wykolejenia się dwóch pociągów w Andaluzji, którymi łącznie podróżowało około 500 osób, śmierć poniosło co najmniej 39 podróżnych. Władze ostrzegają, że liczba ta może jeszcze wzrosnąć, ponieważ jest wielu rannych, w tym w ciężkim stanie.
Do tego tematu jeszcze wrócimy w TOK 360. Zapraszamy.
Posłowie do Europarlamentu w najbliższą środę zdecydują w Strasburgu, czy zasięgać opinii Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A chodzi o zdanie TSUE na temat tego, czy umowa pomiędzy wspólnotą a krajami Mercosuru jest zgodna z unijnymi traktatami.
Umowa została podpisana w sobotę w Paragwaju, co otwiera drogę do skierowania sprawy do TSUE.
Jak będzie wyglądała ta procedura i jakie argumenty mają ci spośród europosłów, którzy byli przeciwni zawarciu umowy z Mercosurem? O tym już Tomasz Węskę.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która składała podpis pod umową, przedstawia ją jako kamień milowy w budowie międzynarodowego handlu opartego na przejrzystych zasadach i uczciwych negocjacjach. Przez ponad dwie dekady niezliczeni negocjatorzy i liderzy pracowali nad tym porozumieniem. To osiągnięcie całego pokolenia. I między innymi właśnie wspomniane ponad dwie dekady negocjacji to jeden z argumentów przeciwników umowy i zwolenników skierowania zapytania w jej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sędziowie mieliby zbadać, czy porozumienie nie odbiega zbyt daleko od pierwotnego mandatu udzielonego negocjatorom 25 lat temu. Innym argumentem podnoszonym przez europosłów jest rozbijanie umowy na części. Teraz komisja chce ją przeforsować za pomocą sztuczek prawnych, dzieląc ją na części, żeby uniknąć głosowania w parlamentach. Zagłosujemy w środę nad odesłaniem tej toksycznej umowy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Lewica jednogłośnie podpisała się pod tym ze 145 parlamentarzystami, od socjalistów i demokratów, przez zielonych, odnowicieli i Europejską Partię Ludową. Rolnicy będą protestowali we wtorek. Wyjdziemy do nich na zewnątrz i będziemy reprezentować ich w środku. Mówili w imieniu swoich stronnictw w Europarlamencie Alonso de Mendoza z Patriotów dla Europy i Thomas Shannon z Lewicy. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pichowicz podkreśla, że przeciwników umowy z Mercosurem wśród europosłów nie brakuje.
Będziemy wykorzystywali wszystkie dostępne środki, łącznie z próbą zaskarżenia tej umowy do Trybunału Sprawiedliwości. Nie odpuścimy.
W środę najprawdopodobniej nie będzie debaty na ten temat. Odbędzie się tylko głosowanie w sprawie skierowania sprawy do TSUE. Gdyby Trybunał się nią zajął, ratyfikowanie umowy mogłoby zostać znacznie opóźnione. Przeciwko jej zawarciu, z uwagi na obawy dotyczące krajowych rynków rolnych, głosowały Polska, Francja, Irlandia, Austria i Węgry. Tomasz Węskę, TOK FM.
A w TOK 360 teraz zaglądamy do Lublina. Tam z mapy miasta znika jedna z porodówek. Rocznie przyjmowano tutaj około 500 porodów.
Dyrekcja szpitala twierdzi, że to jest właściwe rozwiązanie. No, przede wszystkim tańsze. O czym więcej już teraz Anna Gmiterek-Zabłocka.
Chodzi o porodówkę, na której rocznie odbieranych było sporo porodów, bo ponad 500. Dyrektor nie nazywa tego jednak likwidacją tego oddziału, a połączeniem. Cała rzecz bowiem w tym, że kilka szpitali w Lublinie zostało kilka lat temu połączonych. Są to szpitale marszałkowskie. I w ramach tego molocha, można powiedzieć, są różne lokalizacje. W tym do tej pory były właśnie dwie porodówki. Jedna przy Alei Kraśnickiej, a druga, ta, która ma zniknąć, przy ulicy Lubartowskiej w centrum miasta. Dyrektor Piotr Matej nie ukrywa, że chodzi o koszty, że taniej będzie, jeśli kobiety będą rodzić wyłącznie na Kraśnickiej.
Nie można powiedzieć, że efekt ekonomiczny nie ma znaczenia. Jeżeli mamy dwa jednoimienne oddziały, utrzymywanie dwóch na tym samym poziomie, z pewnym zabezpieczeniem oddziałów w ramach struktury jednego szpitala, przypomnę, zadłużonego szpitala, też efekt ekonomiczny ma znaczenie.
Czy likwidacja porodówki na Lubartowskiej oznacza zwolnienia personelu? O to również pytałam pana dyrektora.
Najprawdopodobniej w grupie zawodowej pań pielęgniarek tak i w grupie zawodowej ewentualnie personelu lekarskiego myślę, że tak. Natomiast ja bym nie chciał dzisiaj mówić o jakiej liczbie.
Personel porodówki przy Lubartowskiej nie chciał rozmawiać. Jak powiedziała mi kierowniczka oddziału, nie ma o czym już w tej chwili mówić, bo wszystko jest przesądzone. Dodam, że chodzi o szpital marszałkowski, a więc zarządzany przez marszałka, który wywodzi się u nas na Lubelszczyźnie z PiSu, a Prawo i Sprawiedliwość w całej Polsce broni jednak porodówek, a nie je zamyka. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
poświęcają swój wolny czas, organizują zbiórki i pomoc dla walczącej Ukrainy, a w internecie mierzą się z falą hejtu.
W takiej sytuacji są wolontariusze z wielu organizacji i ludzie działający w mniej formalny sposób. Wystarczy tylko, że o swojej działalności napiszą w mediach społecznościowych. Cezary Jaszczyk.
W wielu przypadkach wystarczy moment, by pod postem o pomocowej akcji czy zbiórce dosłownie zaroiło się od hejterskich wpisów. Mówi mi o tym jeden z proukraińskich wolontariuszy, Mateusz Rybak.
Hejt za pomoc na Ukrainie jest ogromny. To są tysiące komentarzy negatywnych, groźbami, pomawianie cały czas z Ukraińców za wszystko. Bardzo te narracje wywoływane przez Konfederację, one się pojawiają i coraz częściej uderzają wolontariuszy działających na Ukrainie i to jest bardzo odczuwalne.
Wszechobecny hejt przekłada się na samą organizację zbiórek i pomoc darczyńców. Zwłaszcza, że dochodzi jeszcze zmęczenie tematem wojny i ograniczone możliwości wieloletniej pomocy.
Musimy naprawdę mocno się naprodukować, żeby te posty nasze dotarły do darczyńców. Dzięki Bogu docierają, bo mamy to wsparcie. Mamy też wsparcie wolontariuszy, którzy wysyłają nam rzeczy medyczne, jedzenie długoterminowe, ale w porównaniu z początkiem ta pomoc rzeczywiście bardzo zmalała. My tym bardziej chcemy pomagać teraz, żeby nadal utrzymać po prostu tego ducha solidarności, bo to w Polakach nadal jest.
Dodawała wolontariuszka Ilona Nowaszczuk. O tym, że duch solidarności cały czas jest w nas, świadczy na przykład wynik nowej internetowej zbiórki Ciepło z Polski dla Kijowa. Chodzi o zakup generatorów prądu i stacji zasilających dla mieszkańców ukraińskiej stolicy, którzy przez rosyjskie ataki są pozbawieni ogrzewania.
Mnie po prostu łzy na oczy się nasunęły, bo to jak Polacy są wspaniali, bezinteresowni i hojni, postanowiliśmy zakupić te agregaty prądu i pojechać tutaj z Warszawy prosto do Kijowa, żeby tam na miejscu ludziom wręczyć.
Mówiła Natalia Panczenko z fundacji Stand With Ukraine, bo wynik zbiórki przekroczył już oczekiwania organizatorów. Na koncie w zaledwie kilka dni znalazło się już ponad 3 miliony złotych, a kwota cały czas rośnie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Tematy dnia wybrała dla Państwa Joanna Segiet-Makowska, a w naszym planie jeszcze w tej godzinie, w TOK 360, rozmowa na temat katastrofy pociągu w Hiszpanii. Będziemy się zastanawiali, jak to jest w ogóle możliwe, że doszło do takiej katastrofy i jak działają hiszpańskie koleje dużych prędkości, no bo to jest nowoczesna infrastruktura i raczej byśmy się spodziewali, że jest odporna na tego rodzaju sytuacje. Michał Szymajda z portalu Love Peace Trains będzie razem z nami, to już za kilka minut, po informacjach. A później będziemy pytali o to, w jaki sposób przygotowano pomoc dla osób w kryzysie bezdomności w Białymstoku, gdzie dworzec PKS jest otwarty przez całą dobę właśnie w związku z tą trudną sytuacją w kontekście występujących w całym kraju, także w Białymstoku, silnych mrozów. TOK 360 w południe. Za chwilę informacje.
Reklama.
Uwaga, uwaga! Wielka wyprzedaż na modele Citroena z rocznika 2025 właśnie się rozpoczęła. Miejski C3, kompaktowy C4, wszechstronny C3 Aircross, dostępne od ręki z wysokimi rabatami. Elektryczny Citroen EC3 już od 31 650 zł w pożyczce 3x33. Sprawdź ofertę na pozostałe modele. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
Citroen.
Barbara, bo ja muszę coś powiedzieć Mariolce.
Słucham?
No, bo pyta mnie, jak taniej kupić w Media Expert.
A, no to powiedz jej, Marian, żeby zainstalowała aplikację Media Expert. To dostanie nawet 300 zł w kuponach. A zresztą, Marian, ja już jej to sama powiem.
No i dobrze.
Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 300 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2 za 1 w Half Price. Zapoluj na 2 produkty z wyprzedaży w Half Price i zgarnij zwrot wartości tańszego z nich na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Do 31 stycznia. Half Price. Great Brands.
to już ostatnie chwile totalnej wyprzedaży na tysiące produktów w Neonet. Pośpiesz się, by zgarnąć najlepsze ceny. Kup teraz telewizor Hisense Pro 75 cali QLED z technologią Infinity Vision, która zapewnia niezwykle smukłe ramki telewizora i większą powierzchnię wyświetlania obrazu. Do tego system dźwięku przestrzennego 360 stopni. Idealny wybór dla każdego kinomana. Zajrzyj do sklepów Neonet i zobacz go na żywo. Najlepsze promocje w Twoim Neonet.
Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Gotowi na zimowe wyjazdy? Już dziś. Walizki marki Witchen. Solidne i wytrzymałe. Z lekkiego ABS-u. Różne kolory i wielkości. Już od 119 zł.
Lidl. To się opłaca.
Marian?
Mm?
Ty to lubisz taniej kupić, nie?
Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
O, i to lubię najbardziej.
Czy odnosisz czasem wrażenie, że coś przeszkadza ci w osiągnięciu i utrzymaniu docelowej masy ciała? Może tak być pomimo twoich wysiłków, ponieważ twój organizm posiada mechanizmy obronne przed jej zmniejszeniem. Jeśli kiedykolwiek towarzyszyła ci frustracja na drodze do trwałego zmniejszenia masy ciała, to skonsultuj się z lekarzem. Bo zdrowie zaczyna się od zrozumienia. Zrozumieć otyłość. Dowiedz się więcej na zrozumieć-otyłość.pl. Kampania edukacyjna Eli Lilly Polska.
Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 23 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
Jak niespodzianka na Dzień Dziadka, to Allegro. Odkryj tysiące pomysłów na prezenty w kategorii dom i ogród, w tym szeroki wybór narzędzi i zestawów dla majsterkowiczów. Jak tak, to Allegro.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Donald Trump oświadczył, że skoro nie dostał pokojowego Nobla, to nie musi myśleć wyłącznie o pokoju, twierdzi agencja AFP. Trump miał napisać w liście do norweskiego premiera tak. Biorąc pod uwagę, że wasz kraj zdecydował się nie przyznać mi pokojowej nagrody Nobla za powstrzymanie 8 wojen plus, nie czuję się już zobowiązany myśleć wyłącznie o pokoju. Co najmniej 3 osoby powiązane z rosyjskim wywiadem zatrzymano w ostatnich 2 tygodniach na Łotwie. Miały one przekazywać Rosjanom informacje o transporcie sprzętu wojskowego, fabrykach dronów i osobach wspierających Ukrainę. Na Łotwie za popełnienie takiego przestępstwa grozi kara dożywocia lub pozbawienia wolności do nawet 20 lat. Po 60 latach białucha arktyczna znów pojawiła się u wybrzeży Holandii. Ten morski ssak, zwykle występujący w arktycznych wodach, został zauważony w Morzu Północnym, znacznie na południe od swojego naturalnego zasięgu, który w Europie kończy się zazwyczaj na północnych krańcach Norwegii.
W TOK 360 w południe jest teraz z nami Michał Szymajda z portalu Love Peace Trains. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A będziemy rozmawiali o katastrofie kolejowej, do której właśnie, czy w ogóle powinno do niej dojść na takiej nowej infrastrukturze. Powiedzmy o szczegółach tego, co się wydarzyło na torach.
Na razie wiadomo tyle, że jeden z pociągów dużych prędkości gdzieś w pewnym momencie nie zderzył się, lecz prawdopodobnie spotkał się w jakiś sposób, czy to na uszkodzonej infrastrukturze, czy też otarł się o drugi pociąg dużej prędkości i skończyło się to wykolejeniem obu tych składów na linii kolejowej, gdzie można jechać z prędkością 250 km na godzinę. Prawdopodobnie prędkość jednego z tych pociągów była nieco mniejsza, jednak drugi się zatrzymał. Jeden z tych pociągów zmierzający w kierunku południa Hiszpanii wpadł do takiego załomu skalnego i 2 z 4 wagonów zostały kompletnie zniszczone. zmarło. Prawdopodobnie bilans strat jest taki, że 39 jest ofiar śmiertelnych.
I to wszystko wydarzyło się w hiszpańskiej Andaluzji, na południu kraju, gdzie ostatnio infrastruktura została przebudowana. To znaczy mówimy o względnie nowych rozwiązaniach. Czy one nie powinny być gwarancją zapobiegania tego rodzaju katastrofom?
Z pewnością powinny być. Nie mamy na razie dokładnych informacji, co było przyczyną wykolejenia jednego z pociągów i co było przyczyną tego, że ten drugi ze składów się wykoleił prawdopodobnie albo na zniszczonej szynie, albo na poprzez otarcie się o ten skład, który wykoleił się jako pierwszy. Z tego, co czytałem, takie pierwsze niepotwierdzone informacje z mediów w Hiszpanii, pojawiają się takie głosy, że tam maszyniści zgłosili jakiś niewielki ubytek torów lub coś, co powodowało drgania składów i to nie zostało przez kilka dni załatwione przez hiszpańskiego zarządcę infrastruktury. Ale mówię, to są na razie bardzo wstępne dane. Nie wyklucza się na tą chwilę nawet ataku terrorystycznego, czyli próby wysadzania takiej szyny, bo infrastruktura takiej prędkości buduje się z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, aczkolwiek hiszpańska infrastruktura ma problemy z awaryjnością. Przypomnę, w 2011 roku doszło do wypadku, w którym zginęło 80 osób. Pociąg dużej prędkości wykoleił się na łuku na północnym, zachodnim krańcu kraju. W październiku mieliśmy sytuację, kiedy pociąg w dużej prędkości wykoleił się w Madrycie w tunelu i wtedy mówiło się o cudzie, że nie doszło do katastrofy na dużą skalę.
A z czego wynikają te zaniedbania w Hiszpanii właśnie?
Tak naprawdę trudno jest mi powiedzieć na chwilę. Ja nie mam najlepszego zdania o kolei hiszpańskiej, o ile uważam, że wielkie wrażenie robi ten system kolei dużych prędkości. Tak widzę, że w pozostałej części kraju jest kolej w Hiszpanii, ma wiele problemów, wiele linii kolejowych jest w złym stanie, ale akurat nie ta. Ta linia kolejowa, podobnie jak linia Madryt-Barcelona, ta linia również Madryt-Malaga jest bardzo dobrze utrzymana. Ten konkretny odcinek był remontowany w maju ubiegłego roku.
Czy ta cała sytuacja jest jakąś wskazówką dla budowniczych naszej kolei dużych prędkości? Bo przecież za chwilę zaczyna się budowa podobnych rzeczy u nas.
Znaczy u nas ten konflikt dotyczył tego, ta dyskusja dotyczyła tego, czy budować linię kolejową na 250 km na godzinę, czy na 350, czy na 320. Ja uważam, że powinno się budować linię w jak najszybszych, największych, najlepszych możliwych parametrach. I akurat ten odcinek linii był zbudowany na prędkość 250 km na godzinę, także czy byłaby to prędkość wyższa, czy też trochę niższa, to nie wpływa oczywiście na to, czy ten wypadek miałby miejsce. On ma i tak bardzo straszne konsekwencje.
Ale są takie rzeczy, które w tej chwili powinny być szczególnie brane pod uwagę, jak chociażby zabezpieczenie przed zagrożeniami terrorystycznymi. Czy możemy oczekiwać, że właśnie na przykład monitoring albo jakieś inne rzeczy będą uwzględnione w naszym przedsięwzięciu?
To na pewno będzie. Ja też przypomnę, że w każdym takim pociągu dużej prędkości są kamery. Jeden z tych pociągów, kabiny obu jednego z tych składów ocalały całkowicie. Maszynista też przeżył jednego z tych pociągów, więc na pewno udało się udokumentować przyczyny powstania tego problemu, czy to ze strony pojazdów, czy to ze strony infrastruktury. Taka kontrola jest i w tych pociągach, które w Polsce mamy, bo także w Polsce monitoring części szlaków jest prowadzony. Jest prowadzony także monitoring szlaków kolejowych ze strony kabin maszynisty. Takie kamery są w składach Intercity również. Mhm.
Wspomniał pan o tym, że jedna z wersji może wskazywać na jakąś ingerencję, która doprowadziła do tej katastrofy w Hiszpanii. Jak można zabezpieczyć tory przed taką ingerencją? Mieliśmy sytuację w Polsce, gdzie już wiemy o tym, że doszło do takiego aktu.
Czy bardzo pilne jest to, żeby raportować w każdym przypadku od razu jakieś braki w infrastrukturze, ubytki, bo często jeden pociąg przyjedzie, a drugi, trzeci może już nad takim ubytkiem nie przejechać, może się po prostu wykoleić i prawdopodobnie tu mieliśmy właśnie do czynienia z taką sytuacją. Druga z opcji mówi o tym, że być może uszkodzony był rozjazd, na co moim zdaniem nie wskazują filmy z miejsca zdarzenia, które dosłownie przed chwilą oglądałem. Także monitoring szlaku przez maszynistów to jest absolutna podstawa. Można też próbować w nocy robić kontrolę szlaku, kiedy tego ruchu jest mniej, wysyłać drezyny na te linie kolejowe, tam gdzie to jest możliwe. Nie wiem, czy możemy zrobić wiele więcej.
A jakiego rodzaju systemy w ogóle są w tej chwili dostępne? Systemy, które mogą zapobiegać katastrofom, automatycznego zatrzymywania się na przykład pociągów w określonych sytuacjach. Co już działa, a co może być wdrożone?
Maszynista w Polsce może zatrzymać jednym tak naprawdę przyciskiem pociągi na odcinku linii kolejowej, gdzie przejeżdża, widząc jakiś taki problem, musi taki problem zaraportować też dyżurnemu odcinka linii kolejowej. Jest możliwość zatrzymania ruchu pociągu zdalnego w momencie, kiedy widzimy jakiś problem na infrastrukturze. Tak się też może zdarzyć na przykład na przejeździe kolejowej, kiedy kierowca jeden widzi, że drugi kierowca blokuje linię kolejową. Można zadzwonić na podany numer telefonu przy torze, przy znaku, przy krzyżu Świętego Andrzeja i powiadomić szybko kontrolę danego odcinka, dużego danego odcinka, że jest problem i zatrzymać ten ruch. Także narzędzia są, kwestia jest tylko czasu. Z tego co wiem, Hiszpanie mieli na to 20 sekund. Tam nie można było niczego zrobić.
Jakiego rodzaju procedura rusza w momencie tego rodzaju katastrofy? Nie wiem, na ile zna pan te hiszpańskie procedury, ale jeśli to możliwe, spróbujmy porównać to, co się dzieje zarówno w Hiszpanii, jak i w Polsce. Mam tutaj na myśli pracę specjalnej komisji.
Znaczy, praca komisji kolejowej oczywiście już ruszyła, tam zaangażowane są wszystkie najwyższe władze w Hiszpanii. Hiszpanie mają coś, czego my nie mamy, to się nazywa Guardia Civil, to jest coś jak u nas obrona narodowa, ale na poziomie lokalnym. Takie instytucje, które reagują bardzo szybko w ramach klęsk żywiołowych i to oczywiście zadziałało. Ona się zajmuje też monitoringiem i bardzo została szybko uruchomiona w terenie, także ta pomoc przyszła bardzo szybko do ofiar, które niestety są do tej pory jeszcze wydobywane, ale to są niestety osoby nieżywe spod pierwszych dwóch wagonów czterowagonowego składu, które najbardziej ucierpią. W tej sytuacji premier Hiszpanii mówi, że trzeba jeszcze zaczekać na wyniki śledztwa, abyśmy dokładnie wiedzieli, co się stało, no, ale pierwsze poszlaki wskazują na to, że coś niedobrego stało się z infrastrukturą kolejową, bo jeżeli chodzi o tabor na przykład w tym wypadku, to jeden pociąg miał 26 lat, ale był w bardzo dobrym stanie technicznym, drugi był niemal nowy.
Coś niedobrego stało się z infrastrukturą w znaczeniu celowego działania, jak rozumiem, to pan sugeruje.
Tak, lub niewłaściwej kontroli tej infrastruktury. Ale mówię tutaj, ta infrastruktura była gotowa w maju. Mówi się też, możliwa jest awaria zwrotnicy. W to akurat wątpię, możliwe jest również jakiś ubytek w torze, ale poczekajmy jeszcze na wyniki śledztwa. Ja tutaj z Polski trudno mi jest aż tak wyrokować dobrze, jak to zrobią na pewno koledzy w Hiszpanii.
Michał Szymajda z portalu Love Pins Trains był razem z nami w TOK 360.
Dziękuję.
Jest z nami Zbigniew Wojno, prezes PKS Nowa w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dworzec PKS w pańskim mieście, w pana mieście działa w tej chwili całodobowo w związku z mrozami. I osoby w kryzysie bezdomności mogą tam znaleźć pomoc, tak?
Tak, podjęliśmy decyzję o tym, by w tych trudnych czasach u nas. Dworzec był czynny 24 godziny na dobę. Zdecydowaliśmy się o ochronie, która pilnuje porządku, by zapewnić działanie i dać możliwość trochę ciepła.
Jakiego rodzaju pomoc jest oferowana osobom w kryzysie bezdomności? Znaczy, można wejść na teren dworca i co dalej?
Dworzec jakby po godzinach normalnego funkcjonowania, gdzie dworzec zamykali się, ciągle jest czynny, cały czas otwarty.
Mamy jakieś problemy z tym połączeniem. Spróbujmy się z panem prezesem PKS Nowa w Białymstoku połączyć ponownie. Być może wtedy ta jakość będzie trochę lepsza. Otóż PKS Nowa, ten dworzec w Białymstoku, to jest, jak wynika ze zdjęć, które możemy znaleźć w tych artykułach, które opisują właśnie tę inicjatywę PKS-u w Białymstoku, to jest nowy budynek, taki oszklony, estetyczny budynek, który jest ogrzewany. I teraz on jest czynny całą dobę po to, aby osoby w kryzysie bezdomności mogły znaleźć tam pomoc. Ale ta pomoc nie polega tylko na tym, że mogą znaleźć się w ciepłej przestrzeni i w ten sposób spędzić jakiś czas, tylko tam funkcjonuje także specjalna szafa, gdzie można przynosić ubrania i te ubrania są takim osobom wydawane, tak aby po prostu było im cieplej po opuszczeniu budynku dworca. I to, co zwraca uwagę w tej sytuacji, to fakt, że dworzec autobusowy jest otwarty, osoby w kryzysie bezdomności są wręcz mile widziane na tym dworcu. Czy tak, panie prezesie?
Tak, tak. Jest ta opieka i te osoby, które tu do nas trafiają, mogą też liczyć na trochę ogrzania dzięki szafie. Specjalna szafa ciepła, która daje możliwość skorzystania z rzeczy typu koce, kurtki, czapki, szaliki pozostawione, do tego by można było z nich skorzystać. I tu też zachęcamy, by właśnie takich rzeczy każdy, kto chce podzielić się, mógł zostawiać.
Co to jest za obiekt, wasz dworzec w Białymstoku? Jakie ma, chciałem powiedzieć, parametry, no ale po prostu jak to funkcjonuje, jak to wygląda? No, to nowy obiekt względnie, prawda?
Tak, to duża powierzchnia, a duża powierzchnia, w której tak naprawdę mamy poczekalnię dla pasażerów, która w tej chwili w okresie zimna może być wykorzystana do tego, by usiąść, odpocząć chwilę i gdzie 17 czy 20 stopni mrozu na a jakby schronienie od tego wiatru i ciepła i dzięki temu, że też jest monitorowane bezpieczeństwo wszystkich osób, które tam przebywają.
To proszę jeszcze powiedzieć, czy widać, że rzeczywiście ta pomoc jest potrzebna i że osoby w kryzysie korzystają z tej pomocy. Czy pan był na miejscu, czy pan widzi tych ludzi?
Tak, tak, tak. My to non-stop na bieżąco patrzymy. Też ja osobiście przyjeżdżałem. Osoby, które odwiedzają co noc, praktycznie jest to kilkanaście osób, które u nas się pojawiają i mogą liczyć na to schronienie. Także jest to dla nas jakby bardzo istotne, a dodatkowo też muszę powiedzieć i to bardzo cieszy, że odzew społeczeństwa jest duży i ta ciepła szafa
się...
Mimo tego skorzystania jakby z...
Ta ciepła szafa się wypełnia rzeczami, które później mogą być odbierane przez osoby w kryzysie bezdomności. Trochę mieliśmy tutaj kłopotów z połączeniem, ale udało nam się przekazać wszystko to, co najważniejsze. I myślę, że warto dodać na koniec, że dobry przykład płynie z Białegostoku, bo często dworce autobusowe czy kolejowe to są takie miejsca, gdzie raczej osoby w kryzysie bezdomności no nie są mile widziane przez administratorów. Natomiast sytuacja z mrozami pokazuje, że tutaj warto wykorzystać takie obiekty po to, aby nieść pomoc. Już teraz dołącza do mnie Tomasz Setta, który za kilka minut się tutaj pojawi na dłużej.
Dzień dobry Państwu jeszcze raz.
Przed mikrofonem TOK FM i zaprosi Państwa na magazyn EKG. Co w nim?
W redakcji gospodarczej TOK FM oczywiście pilnie obserwujemy to, co dzieje się na rynkach po tych weekendowych zapowiedziach eskalacji na linii Waszyngton-Bruksela. Chodzi oczywiście o spór o Grenlandię, ale oprócz tego, czy w tak zwanym międzyczasie chcemy też Państwu zaproponować bardzo praktyczną rozmowę dla pracodawców, którzy zatrudniają u siebie cudzoziemców. Odpowiemy na pytanie, czy coś w zasadach zatrudniania obcokrajowców w tym roku się zmienia, czy warto się na coś przygotować, czy pracodawców czeka jakieś zamieszanie i jak takiego zamieszania uniknąć. No, nie oszukujmy się, pracowników z zagranicy w Polsce jest coraz więcej, więc praktyczna rozmowa z praktykiem o tym, co się może zmienić dziś w EKG, tuż po informacjach.
Informacje przed nami, a po godzinie 13 wracamy z południowym wydaniem TOK 360. Proszę koniecznie z nami pozostać.
My mieszkamy w Śródmieściu, jesteśmy zmęczeni eskalacją wybryków poalkoholowych o różnych porach dnia i nocy.
Tak naprawdę to jest takie działanie dookoła, to działanie fasadowe, można byłoby to rozwiązać prosto.
Samo założenie jest dobre, natomiast no nie jestem pewna, czy rezultaty będą takie, jak oczekują lokalni prawodawcy.
Jestem za. Na pewno ograniczyłoby picie w bramach alkoholu z jakichś małpek.
Ciekawy pomysł, ale nie sądzę, że zmieni aż tak dużo.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Jak się ekscytować, to Allegro Days. Promocje na tysiące produktów, a do tego mega okazja. Karmy Whiskas w nowej odsłonie z rabatami do 35%. Już od złotówki i 8 groszy za saszetkę. Tylko do 19 stycznia.
Nie wszystko, co się naprawdę liczy, można policzyć. Nie policzysz spokoju, kiedy twoja praca jest uporządkowana, a czas wolny to prawdziwa chwila oddechu. Radości, kiedy działasz w zgranym zespole, z którym po prostu chce się być. To, co się opłaca, znajdziesz w Lidlu. Grafik dostosowany do ciebie. Jasne godziny pracy, super benefity i ludzie, dzięki którym każdy dzień staje się lepszy. Co możesz policzyć, to atrakcyjne wynagrodzenie, a od stycznia nowe wyższe stawki. Wejdź na karierę Lidl.pl i znajdź tu swoje miejsce. Lidl, to się opłaca.
Dwa za jeden w Half Price. Zapoluj na dwa produkty z wyprzedaży w Half Price i zgarnij zwrot wartości tańszego z nich na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Do 31 stycznia. Half Price. Great Brands.
Dzień dobry, proszę pani. Co mogę podać?
Cappuccino, żeby obudzić się przy szumie fal, koktajl przy basenie i toast o zachodzie słońca z widokiem na morze.
Rejs Costa dla stolika numer 3.
Włoski klimat i dobre wibracje. Z Costa to wszystko masz w pakiecie All Inclusive. Zarezerwuj swój rejs All Inclusive już od 599 euro za osobę. Do 2 marca. Szczegóły w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu babci i dziadka.
No, ładne kwiatki.
Właśnie, właśnie.
Maciek, o ważnych dniach nie zapomnij, bo w Żabce na dzień babci i dziadka bukiet tulipanów 7 sztuk kosztuje 14,99. Żabka, uwolnij swój czas.
Tak brzmi świeżość. I aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś pomarańcze deserowe luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 3,49 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,49 za opakowanie. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Ale duża.
O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
To co?
To do Media Expert.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Air Fryer Tefal XXL. Pojemność aż 11 litrów. Podwójny kosz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 899 zł. Teraz za jedyne 499. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
Sąsiadka.